Kilka lat temu jeden z moich wikariuszy, zmieniając trochę dotychczasową tradycję, wziął sobie pierwsze klasy szkoły podstawowej jako tych, których będzie uczyć, bo zazwyczaj było tak, że w tych pierwszych klasach uczyły katechetki, w starszych księży. Ale po pierwszych kilku lekcjach przyszedł mocno zniechęcony, bo okazało się, że ponad połowa tych dzieci nie zna Ojcze Nasz. No to, że nie znały, wierzą w Boga, 10 przykazań, głównych praw wiary, to normalne, no bo tego się mają nauczyć na katechezie. Ale że z domu wychodziły bez znajomości tej najbardziej podstawowej modlitwy, no to już nie było takie normalne. Tym bardziej, że kiedy rodzice przynoszą dziecko do chrztu, stają w progu kościoła, wyrażając prośbę o udzielenie chrztu, podejmują też zobowiązanie wychowania go w wierze. W tym przypadku trzeba powiedzieć szczerze i brutalnie, że tak naprawdę to wtedy sobie zakpili z Pana Boga, z Kościoła i z samych siebie. Ale jakiś czas później, wizytując katechetów, miałem okazję porozmawiać z jedną z wychowawczyń tych pierwszych klas i ona mi mówi, że księdza, ponad połowa tych moich dzieci w klasie nie ma już normalnych rodzin. Bo albo jest to samotna matka, albo matka, która żyje z drugim partnerem, czasami nawet trzecim. Kto inny to dziecko spłodził, kto inny teraz jest w tej rodzinie. Ponad połowa z nich nie ma już normalnych rodzin. Staramy się w czasie tych naszych rekolekcji mówić o Kościele. Kościele na różnych jego płaszczyznach. Ten Kościół to jest i cała wspólnota wierzących, dla której znakiem jedności jest osoba papieża. Kościół w wymiarze diecezji, bo nie ma kościoła bez biskupa. To on jest źródłem święceń dla wszystkich kapłanów. Kościoła w tym najbardziej podstawowym wymiarze, jakim jest parafia, to jest ta najbliższa nam rzeczywistość. Zazwyczaj na właśnie Kościół patrzymy przez pryzmat tej podstawowej wspólnoty. Ale wszystkie te wymiary Kościoła, ich jakość zależy od jeszcze bardziej podstawowej wspólnoty, którą nazywamy Kościołem domowym, od rodziny. Ja często powtarzam, że rodzina może być albo największym bogactwem, jakie zabieramy ze sobą idąc w życie, albo największym przekleństwem. Bo albo w tej rodzinie zaczerpniemy tego, co pozwoli nam przetrwać nawet najtrudniejsze momenty w życiu, albo wręcz przeciwnie. Otrzymamy takie rany, które nigdy tak naprawdę się nie zagoją. To w rodzinie człowiek powinien nauczyć się tak oczywistych rzeczy, jak miłość, jak umiejętność dzielenia się, przebaczania, ponoszenia konsekwencji swoich błędów, ale także cierpienia i umierania. W mojej parafii jest tak gdzieś do 100 pogrzebów rocznie, ja dużą część z nich odprawiam. I tak kiedyś zauważyłem, że coś mi nie pasuje. W pewnym momencie się zorientowałem, że na tych pogrzebach nie ma dzieci. Rozumiem, że są takie sytuacje, że akurat w rodzinie nie ma tego pokolenia. No ale jak odprawiam 30-40 pogrzebów rocznie, to jest niemożliwe, żeby we wszystkich. A w zasadzie na palcach jednej ręki dałoby mi się w ciągu roku policzyć te pogrzeby, na których są obecne dzieci. I kiedyś tak w czasie ogłoszeń powiedziałem parę słów na ten temat i trochę tak warknąłem, mówię, pewnie mądrzy psychologowie rodzicom radzą, żeby nie zabierać dziecka na pogrzeb, bo się jakichś traumatycznych doświadczeń nabawi. Jeszcze się drzwi za mną do zakrystii nie zamknęły, przybiega pewna pani, mówi, że księdza, ja protestuję, jestem psychologiem. My wręcz przeciwnie, bardzo wyraźnie mówimy, podkreślamy, że to jest niezbędne, konieczne. niezbędne, bo to jest część naszego życia, bo prędzej czy później to dziecko musi się spotkać z czyją śmiercią. To jest niezbędne do przeżycia żałoby, do przeżycia pożegnania. No bo rzeczywiście, no, była babcia, cukierki dawała, na kolana brała, w pewnym momencie babcia zachorowała, trafiła do szpitala, no pół biedy jeszcze, jak tam z raz zabrali, żeby babcię wnuczek odwiedził, a czasami nie, no bo już babcia wtedy źle wygląda, bo już babcia w pampersie zacewnikowana, ślini się, no to lepiej nie pokazywać. I nagle później, gdzieś po jakimś czasie, idą na ten wypastowany, granitowy pomnik, na którym ustawione tyle kwiatków i zniczy, że bardziej stragan na bazarze przypomina niż grób. A gdzie to, co pomiędzy? Skrajna głupota rodziców, którzy w ten sposób próbują za wszelką cenę chronić swoje dzieci przed obrazem starości, choroby, zniedołężnienia, także umierania. Dlaczego później domy starców się wypełniają? Czasami nie dlatego, że te dzieci nie chcą się zająć rodzicami. Czasami nie potrafią, bo ich nikt tego nie nauczy. Bo się boją. Bo za wszelką cenę chroniono je przed tym, co przecież jest częścią naszego życia. Drodzy, ten kościół domowy, rodzina, funkcjonuje właściwie, kiedy oparty jest na takiej zdrowej równowadze. I o tym chciałem parę słów dzisiaj powiedzieć. Zdrowej równowadze ojca i matki. Mężczyzny i kobiety. Kiedyś głosząc rekolekcję w jednej z parafii, byłem proszony przez proboszcza, żeby zareklamować taką nową wspólnotę, która zrodziła się w Wielkiej Brytanii. To dziwne rzeczy. Czasami te najbardziej prężne, nowe ruchy religijne rodzą się w krajach, gdzie religijność jest najsłabsza, gdzie w pewnym sensie chrześcijaństwo i prawie dna sięgnęło, a tam jakby już na tym dnie zaczynają ludzie się budzić i szukać nie tylko takiej wiary tradycyjnej od świąt do świąt, tylko czegoś głębszego. Ten nowy ruch religijny nazywany jest Matki w modlitwie. Zaczął się od spotkania kilku kobiet, które mając świadomość problemów swoich rodzin, zwłaszcza swoich dzieci, postanowiły, że będą się wspólnie spotykać i modlić za te dzieci. Nie w kościele, nie w jakiejś salce przy plebanii, tylko w swoich domach. Po kolei w każdym mieszkaniu raz na tydzień. Same sobie ustaliły, jak to spotkanie ma wyglądać. Siadają wokół stołu, zapalają świece. Często przynoszą zdjęcia tych swoich dzieci i się modlą. Wspólnie. Podobne efekty takiej modlitwy są niesamowite. I no, kiedy mi proboszcz zaproponował, żeby o tym parę słów powiedzieć, bo chciał te wspólnoty założyć u siebie, ja sobie tak pomyślałem, no dobrze, matki tak, a co z ojcami? Bo czasami kościołowi zarzuca się, że jest zdominowany przez mężczyzn. No bo tak, duchowni to tylko mężczyźni. Służba liturgiczna akurat tu nie ma, no ale w niedzielę jakby byli ministranci, no to też tylko chłopcy. Ale to nieprawda. Kościół tak naprawdę zdominowany jest przez kobiety. Większość tych, którzy stanowią uczestników liturgii, to są kobiety. Większość z tych, którzy angażują się jakoś głębiej w życie wspólnot, wszelkiego rodzaju organizacji, to są kobiety. Kościół tak naprawdę zdominowany jest przez kobiety, ale nie tylko Kościół. Jakiś czas temu natrafiłem zupełnie przypadkowo na artykuł jednego z polskich terapeutów, który zwrócił uwagę na bardzo ciekawe zjawisko, które dokonało się na przestrzeni mniej więcej ostatnich 200 lat. Zjawisko, które ja byłem trochę zdziwiony, ale rzeczywiście jak się zastanowiłem, to zobaczyłem, że to jest prawda. polega na tym, że ojcowie prawie całkowicie zniknęli z wychowania swoich dzieci. Bo jak to się kiedyś wcześniej odbywało? Rodziło się dziecko i zwykle tam przez te 2, 3, 4 pierwsze lata życia, no to zajmowała się nim matka, no to jest naturalne. Dobrze, jak ojciec potrafi, nie wiem, dziecko przewinąć, wykąpać, no ale jednak piersią nie nakarmi, no nie ma siły. To jest ten etap, kiedy potrzebna jest kobieta, ale później następował taki podział. Dziewczynki zostawały z matką. Przy niej uczyły się tego, co jest rolą kobiety, pracy w domu, prowadzenia tego gospodarstwa, bycia kobietą. Chłopcy szli z ojcem. Bo najczęściej ojciec swoją pracę wykonywał w pewnym sensie w domu. Jak to był rolnik, no to było gospodarstwo. To jak to był jakiś rzemieślnik, no to miał ten swój zakład pracy. Jak to był szlachcic, no to przy ojcu to dziecko, ten chłopak uczył się sztuki wojskowej i uczestnictwa w życiu politycznym. Od momentu, kiedy zaczęła się ta epoka uprzemysłowienia i ojcowie poszli do pracy poza dom, poszli do fabryk, zaczęli znikać z wychowania swoich dzieci, a zwłaszcza swoich synów. Synowie nadal zostawali z matkami. Zobaczcie, jak to u nas wygląda w tej chwili. No wiadomo, pierwszy etap wychowuje mama, czasami przy pomocy babci. Kiedy przychodzi czas przedszkolny, dziecko idzie do przedszkola. Kogo tam spotyka? Same kobiety. Idzie do szkoły podstawowej, 90% nauczycieli to są kobiety. Szkoła średnia, no trochę tam tych mężczyzn jest, ale zdecydowana większość to są nadal kobiety. Aż do dorosłości. I dziewczyny, i chłopcy są wychowywani przez kobiety. I jakie to przynosi skutki? Wręcz katastrofalne. Bo jeżeli, zwłaszcza, no oczywiście nie da się tego zmienić, no bo ojciec musi pracować, musi gdzieś iść do tej roboty. I pół biedy, kiedy wracając z tej pracy, uświadamia sobie, że jego rola nie polega tylko na przyniesieniu pieniędzy. Zjedzeniu obiadu, beknięciu, przykryciu się gazetą i oglądaniu telewizora. Ale czasami niestety tak jest. Od kogo ten młody chłopak ma się nauczyć bycia dorosłym mężczyzną? Od rówieśników? Nie da rady. Nie da rady. Od kogo młoda dziewczyna ma się nauczyć relacji z dorosłym mężczyzną? Od rówieśników? Nie ma siły. Dlaczego tyle małżeństw nam dzisiaj się rozpada? Bo PESEL, dowód data urodzenia mówi jedno, tylko że niestety stopień dojrzałości to zupełnie co innego. A 25, 6, 30 lat, ale nigdy nie nauczył się bycia dorosłym. Owszem, w pracy potrafi sobie poradzić. Na rynku zawodowym świetnie się niektórzy odnajdują. Kariery robią w bardzo młodym wieku. Ale w relacjach rodzinnych niestety to są nadal dzieci. Bo nie mieli się od kogo nauczyć. Bo zwłaszcza, wiem panowie, możecie być obrażeni, trudno. Ojcowie często są zupełnie nieobecni w wychowaniu swoich dzieci. Ani syn nie ma się od kogo nauczyć bycia dorosłym facetem, no bo dorosłość to nie jest, znaczy, że golnąć parę piw i komuś mordę dać. Tylko to jest umiejętność podejmowania odpowiedzialności, także konsekwencji swoich błędów, panowania nad sobą, wyzbywania się egoizmu. Od nastolatek, od nastolatka się tego nie nauczy. Od kolegów nie da się tego nauczyć. Tego można nauczyć się tylko od dorosłego mężczyzny, który sam jest dojrzały. Ale jak się nauczyć, jeżeli tego dorosłego mężczyzny po prostu nie ma? Bo nie ma go z czasami w ogóle z racji tego, że małżeństwo się rozsypało. Bo nie ma go dlatego, że sprowadza swoją rolę tylko do utrzymywania i niczym innym więcej nie jest zainteresowany. By tak zapytać wychowawców w szkole, ilu ojców przychodzi na spotkania, na wywiadówki, a ile matek? Jakie to są proporcje? Pewnie podobnie jak z nauczycielami. 90% matek, 10% ojców. Dziecko jest od początku świadome tego, że to matka jest od wszystkiego. I czasami te matki próbują być od wszystkiego. I czasami więcej z tego szkody wynika niż pożytku. Moje drogie Panie, nie da się, choćby nie wiem jak się chciało, zastąpić mężczyznę w wychowaniu swoich dzieci. Więcej się szkód narobi, niż wyniknie z tego pożytku. I moi drodzy, to też wpływa na kształt naszej religijności. Zobaczcie, jeżeli wychowanie, a więc to, także to religijne, dokonuje się tylko przez kobiety. Kiedyś w czasie rekolekcji w jednej z parafii, w pewnym sensie zostałem zmuszony do tego, żeby poprowadzić dwie osobne konferencje dla mężczyzn i dla kobiet. To może wy jeszcze pamiętacie, że to kiedyś taki był zwyczaj, że były nauki stanowe. Osobno kobiety, osobno mężczyźni. Ja się przed tym strasznie wzbraniałem, bo mi się to kojarzyło z takim prostym schematem. Jak przychodzą panowie, to ksiądz wyłazi na ambonę i chłopy, wódki nie pijta. Jak przychodzą kobiety, to kobiety antykonceptów nie zażywajta. A to zupełnie nie jest mój styl. Ja tak nie mówię, tak nie nauczę. No ale Paweł się uparł i mówi, musisz to zobaczyć. To jest duży kościół, jeden z największych w Lublinie, tam chyba 800 miejsc siedzących. Wszystkie zajęte, a jeszcze sporo tych panów stało. Gdzieś koło 1000 chłopa na jednej konferencji. I tych 1000 dorosłych mężczyzn odmawia na głos różaniec. Rzeczywiście warto było. Raz zobaczyć coś takiego. Jest na Śląsku takie sanktuarium w Piekarach, gdzie każdego roku odbywają się dwie szczególne pielgrzymki. Jedna dla mężczyzn, druga dla kobiet. Na każdą gdzieś koło 100 tysięcy ludzi przybywa. I zwłaszcza ta dla mężczyzn jest taka imponująca, kiedy 100 tysięcy tych śląskich, twardych chłopów przyzwyczajonych do pracy w kopalniach staje i męskim głosem zaczyna się modlić. Także na tym różańcu, który zazwyczaj jednak nam się kojarzy z kobietą. A dlaczego to jest takie ważne? Bo zobaczcie, bo jeżeli, zwłaszcza mówię, młody chłopak uczy się całej modlitwy od swojej matki, ją widzi idącą do spowiedzi, i z nią chodzi na mszę świętą, to przychodzi taki moment, kiedy no, zaczyna się w nim budzić taka świadomość jakiejś tam dorosłości, chociaż to czasami jeszcze daleko do dorosłości. I zaczyna wtedy patrzeć na to wszystko, co się wiąże z jego dotychczasową wiarą, jako babską sprawę. To jest babska sprawa. Bo ojca nigdy nie widział, żeby różaniec odmawiał. Ojca no, ze dwa razy czasami widzi, że do komunii przystępuje matka 10 razy częściej. To jest babska sprawa, to nie jest dla chłopa. A w religijności też potrzeba, w wierze takiej równowagi tego elementu męskiego i żeńskiego, bo inaczej to się staje wszystko rozmemłane. Kobiety zawsze będą bardziej emocjonalne, płaczliwe, a wiara to nie może być rozmemłanie i płaczliwość. W wierze potrzebna jest też pewna twardość. Tak jak w zdrowej rodzinie to funkcjonuje. No matka jest zazwyczaj tą, która powinna przygarnąć, przytulić. Jak jest źle, no to się do niej biegło, żeby pocieszyła. Ale potrzebny też jest ojciec, który potrafi stawiać zdrowe wymagania. Nie być tyranem, ale kimś, kto mówi tak, a nie inaczej i konsekwentnie tego wymaga. podobnie jest w wierze. Pan Bóg jest miłosiernym Ojcem, ale takim, który mówi czasami nie. Dotąd i nie dalej. Jest taki obraz znanego holenderskiego malarza Rembrandta, który ukazuje jedną ze scen z Ewangelii, słynną przypowieść Chrystusa o marnotrawnym synu. Chociaż błogosławiony Jan Paweł II kiedyś inaczej nazwał tę opowieść, jakby kładąc nacisk na inny aspekt tej historii. Bo powiedział, że to jest przypowieść o miłosiernym ojcu. Nie tyle marnotrawny syn, ten co zgrzeszył, co tam z dziwkami przepuścił majątek ojca, tylko miłosierny ojciec, który gotów jest przebaczyć nawet zdradę największą. I na tym obrazie widzimy, on jest taki dosyć mroczny, właściwie dwie postacie. Trzecia tam gdzieś jest w tle, ale te dwie są najważniejsze. Tyłem klęczącego do widza tego obdartusa, który wziął połowę przewidzianego dla niego majątku, wyjechał, wszystko roztworzył, pasł świnie. Chrystus opowiada tę opowieść Żydom, dla których świnia to jest najbardziej nieczyste zwierzę. Więc jeżeli on pasie świnie, to naprawdę jest na samym dnie. I dopiero siedząc w tym świńskim domku, skrobie się po brudnej głowie i mówi, przecież w domu mojego ojca jest nawet zwykły parobek, ma pod dostatkiem chleba, ja tu głodem przymieram. I postanawia wrócić. Różnych rzeczy się może spodziewać. Może go ojciec nie przyjąć, może przyjąć i odesłać do tych parobków. No to idź, jedz z nimi ten chleb. Może wpuścić bez słowa. Tymczasem, jak opowiada Chrystus, ojciec wzruszył się głęboko, wybiegł na jego spotkanie. I właśnie widzimy to spotkanie na tym obrazie. Kręczy ten obdartus, a nad nim pochylony starszy, siwy człowiek, który na ramionach trzyma dłonie. Jak się uważnie przyjrzeć, to te dłonie są zupełnie różne. Można by powiedzieć, coś się malarzowi pomieszało, ale to jest świadomy zabieg. Jedna dłoń to jest twarda, przyzwyczajona do ciężkiej fizycznej pracy dłoń mężczyzny. Druga, delikatna, smukła, ewidentnie dłoń kobiety. Malarz chce przez to ukazać, że w tej miłości Boga, którą owszem nazywamy Ojcem, jest jakby równowaga między tym, co jest takim przygarnianiem, czułością, przebaczeniem, ale są też wymagania. I moi drodzy, w pewnym sensie to pokazuje nam taką głęboką potrzebę ciągłego zastanawiania się, czy w tych naszych domowych kościołach, naszych rodzinach, na różnych płaszczyznach i wychowania do dorosłości, do małżeństwa, do odpowiedzialności, ale także wychowania religijnego, jest ta równowaga. Kiedyś jeden ze znanych duszpasterzy młodzieży, dominikanin, ojciec Jan Góra, to jest ten, który każdego roku nad Jeziorem Lednickim organizuje takie wielkie spotkania w Wigilię Zesłania Ducha Świętego, tam prawie 100 tysięcy młodych ludzi przyjeżdża, opowiadał o początkach swojej pracy jako duszpasterza akademickiego. Poszedł na pierwsze spotkanie, no i chciał być taki młodzieżowy, wszedł, mówi, cześć, Janek, jestem, będziemy tu razem robić duszpasterstwo. Wtedy jedna ze studentek tak się odsunęła, tak trochę z dystansem na niego popatrzyła i mówi, proszę księdza, kolegów, ty ja mam w akademiku, na studiach, a ksiądz to nie ma być moim kolejnym kolegą, tylko ma być dla mnie ojcem. Drodzy, ci młodzi ludzie czasami się buntują, bo to jest naturalne, to jest naturalny element naszego dojrzewania. Przychodzi taki czas, kiedy trzeba się zbuntować. Gdyś jeden z ojców jednego z moich ministrantów przyszedł i mówi, co wy tu w ogóle robicie? Mówi, jak wy wychowujecie ich? Syn mi się buntuje. Mówię, i bardzo dobrze. Jak to? Mówię, bardzo dobrze. Bo to jest taki etap, że lepiej niech się teraz zbuntuje, niż ma się zbuntować, jak będzie miał 20 parę lat, bo to wtedy będzie znacznie gorsze. To tak jak z chorobą wieku dziecięcego. Odrę wieku kilku lat przechodzi się bardzo łagodnie. Jak przyjdzie w wieku dorosłym, to może i zabić. A po drugie, jak ja bym miał takiego ojca jak pan, to też bym się zbuntował. No to rzeczywiście forma dziwactwa totalnego. Zajmowanie się prywatnymi objawieniami, nawracanie nas, a nie zajmowanie się własną rodziną. Mówi, bardzo dobrze, że się buntuje. I to jest na pewnym etapie normalne. Ale, moi drodzy, tak naprawdę, gdzieś w głębi często ci młodzi ludzie naprawdę tęsknią za kimś, kto może być dla nich prawdziwym autorytetem, ojcem. Dla mnie takim szczególnym znakiem była osoba Jana Pawła II. To, że wtedy, kiedy jeszcze jako w miarę młody gromadził wokół siebie tłumy, no bo to był wtedy papież wyjątkowy, jeździł na nartach, pływał, ale w pewnym momencie przestał się starym, schorowanym człowiekiem, któremu ślina mimowolnie z ust ciekła, któremu ręce drżały, który w pewnym momencie zaczął być wożony na wózku inwalidzkim. A ci młodzi nadal przychodzili. Młodzi, którzy z pozoru szukają tylko takich obrazów sukcesu, młodości, siły, przychodzili do starego, schorowanego człowieka, który często mówił im trudne słowa. Ale dla mnie to był taki ewidentny znak, że młodzi potrzebują ojców, bo ich czasami nie mają w swoim najbliższym otoczeniu. Prośmy w naszej osobistej modlitwie, w intencji naszych rodzin, aby rzeczywiście były w stanie być takim prawdziwie domowym kościołem, opartym na ojcu i matce, którzy potrafią nawzajem się jakby uzupełniać, którzy są w stanie wprowadzić w dorosłość, także tą dorosłość wiary swoje dzieci. Niestety na naszych oczach dokonują się rzeczy złe. To, że media działają tak, a nie inaczej, to jest jedna rzecz. Ale człowiek, tak jak powiedziałem, jeżeli ma zdrowy dom, jest w stanie przetrwać wszystko. Jeżeli ten dom jest chory, człowiek na całe życie pozostanie chory. Bo może z tego domu wynieść to, co pozwoli mu naprawdę pokonać wszelkie trudności. Albo takie rany, które zawsze pozostaną. Trzeba nam naprawdę takiej głębokiej modlitwy i refleksji nad naszymi rodzinami. Jeżeli chcemy patrzeć w przyszłość i naszej ojczyzny, i Kościoła, ale przede wszystkim, jeżeli zależy nam na szczęściu naszych dzieci. Ojcowie nie mogą ograniczyć się tylko do przenoszenia pieniędzy. Matki nie mogą próbować nawet zastępować swoich mężów w wychowaniu dzieci. Tak jak powiedziałem, więcej szkód narobią, niż pożytku z tego wyniknie. Macie szczególnego patrona w waszej parafii, świętego Józefa. Na kartach Ewangelii nie powiedziała ani jednego słowa. Fizycznie ojcem Jezusa nie był. Ale tak naprawdę to spełnił tę rolę, której dzisiaj czasami nie spełniają ojcowie. Oni dzieci spłodzą i zostawiają same. Chodzi o to, żeby pomóc tym dzieciom stać się dorosłymi. Dorosłymi kobietami, dorosłymi mężczyznami. Niech będzie dla was takim orędownikiem w trosce o wasze rodziny.